Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, dr Tadeusz Jędrzejczyk, z którym rozmawiała Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, liczba osób zakażonych koronawirusem na świecie przekroczyła 1 000 000, podał amerykański Uniwersytet Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. W Polsce jest to prawie 3 000 przypadków koronawirusa. A ja spytam, jak pan się czuje, bo odbywa pan kwarantannę po wykryciu zakażenia koronawirusem u marszałka województwa pomorskiego. Także pan został objęty izolacją, a więc jak samopoczucie?
Dziękuję, samopoczucie dobre. Oczywiście przebywanie przymusowe w domu nie jest niczym przyjemnym, natomiast jest wyższa konieczność i oczywiście należy się stosować do poleceń władz sanitarnych w takich przypadkach i jak najbardziej przebywać w domu.
A kwarantannie?
Natomiast, tak.
Kwarantannie w Urzędzie Marszałkowskim poddano około 50 pracowników. Czy ktoś ma objawy zachorowania? Jakie są wyniki testów?
To znaczy tak, wyniki testów w kilku przypadkach są pozytywne. Ta sytuacja jest dynamiczna, dlatego że pobrano już kolejne próbki do badań, więc ciągle jeszcze czekamy na wynik. Ja sam też czekam na wynik. Natomiast tu warto zwrócić uwagę, że owszem, u marszałka jako pierwszego wykryto wirusa, natomiast to wynika przede wszystkim z tego, że marszałek jest wybitnie w ryzykownej grupie, jako że spotyka się w związku z obowiązkami pracy ulicznych osób. Były oczywiście zachowane środki ostrożności i natychmiast po pojawieniu się objawów przerwał. Natomiast jak to ognisko epidemiczne powstało, jak ono wyglądało, to przyniesie odpowiedź tak zwane dochodzenie epidemiczne, które sanepid przeprowadzi, jest w trakcie właściwie przeprowadzania.
Czyli nie oznacza to, że marszałek przywiózł tego koronawirusa z zagranicy?
Są przesłanki takie, żeby sądzić, że to źródło zakażenia mogło być inne. 100% pewności dzisiaj nie ma, tak, ale bardziej prawdopodobny scenariusz jest, że było inne źródło. Trzeba pamiętać, że w urzędzie pracuje prawie 1000 osób razem w różnych sekcjach, w jednostkach organizacyjnych. Jest sporo również gości przychodzących z zewnątrz, w związku z czym tych źródeł zakażenia mogło być dużo. I również te wstępne, jak na razie podkreślam, wstępne wyniki badań podkreślają, że mogło być inne źródło albo nawet kilka źródeł. Tak? Nawet mogły być to dwa niezależne źródła, które wirusa do tego ogniska akurat przyplątały, jako że tu jeszcze, żeby tak praktycznie to pokazać, to bardzo szybko Urząd Marszałkowski przeszedł na system pracy zdalnej. W tej chwili zdecydowana większość pracowników pracuje z domu. To wymagało pewnej reorganizacji oczywiście pracy i przyzwyczajeń. Natomiast poszło bardzo, bardzo sprawnie. Natomiast większość kierownictwa została, pełniące kierownicze stanowisko, została na miejscu właśnie po to, żeby tą pracę doorganizować i kolejne osoby umożliwić im pracę zdalną, w związku z czym były w grupie ryzyka i również ja się do tej grupy zaliczałem.
A pana rodzina w związku z tym też została odizolowana?
To znaczy, konkretnie przepisy o tym, że rodzina ma zostać, weszły od środy i teraz jest automatycznie. Natomiast oczywiście tutaj zalecenia były takie i myślę, że wszyscy to przestrzegają od strony naszego lokalnego sanepidu, trochę wyprzedzające, żeby oczywiście rodzina również nie kontaktowała się, nie wychodziła z domu, ponieważ uniknięcie zakażenia w środowisku domowym jest praktycznie niemożliwe. Chyba że ktoś ma olbrzymi dom, osobne wejścia, tak, osobne toalety, to można taką rozważyć.
A tak się zastanawiam, jak duży jest to krąg osób w rodzinie objętych kwarantanną. Czy to tylko ta najbliższa rodzina zamieszkująca razem, czy też ciut dalsza?
Znaczy, jeśli mówimy o kwarantannie, no to również takich kontaktów z dalszymi członkami rodziny nie powinno być, czyli ta mała rodzina powinna zostać, ewentualne wszystkie potrzeby domowe na zasadzie zostawienia zakupów przed drzwiami, tak, bez kontaktowania się absolutnie i to jest wtedy jedyny sposób, żeby wyizolować wirusa wewnątrz, tak, przez 2 tygodnie obserwować, czy to się nie rozwoiło. Czasami może być konieczność nawet przedłużenia tego terminu i to jest jedyny taki sposób, żeby zatrzymać tego wirusa w środowisku
domowym. Właśnie, tak się zastanawiam, kto państwu robi zakupy?
No, są przyjaciele, jest rodzina, także tu nie ma z tym problemów i dajemy radę. Na szczęście też staraliśmy się, przewidując taką możliwość, zawsze mieć pewne zapasy gotowe.
Mm-hmm. I rozumiem, myślę, że tak, siatka zakupów w jedną stronę i przepraszam, że tak mówię, ale to taka normalna czynność, wyrzucanie śmieci w drugą stronę, tak? Wystawiacie
tak,
śmieci,
mniej więcej,
ktoś
to wygląda.
Zabiera.
Tak.
A wszyscy, rodzina miała też robione testy?
Nie, ponieważ jeszcze nie było sensu, bo warto pamiętać o tym, że średni okres wylęgania wirusa to jest 5 dni, tak? Czyli to znaczy, że zdecydowana ponad połowa, tak, powinna w ciągu tygodnia rozwinąć, jeśli rozwinie epidemię, jeśli bezobjawowo też się rozwinie, bo warto przypomnieć, że mamy kolejne dość twarde już dowody, że 80% mniej więcej zakażonych osób nie wykazuje objawów albo są one bardzo minimalne, tak? I to się w tej chwili potwierdza i w badaniach amerykańskich, i chińskich, tak? Jeszcze nie mamy innych danych, ale taka hipoteza, która wcześniej była postawiona, w tej chwili się sprawdza.
Sam pan jest lekarzem, więc wie pan, jakie objawy mogą niepokoić. Choć lekarzowi, który leczy się sam, trudno być obiektywnym wobec siebie i swoich najbliższych. Czy byliście przebadani przez lekarza?
No to znaczy, nie było potrzeby, nie było ani w moim przypadku, ani ze strony rodziny żadnych objawów, które by wskazywały na konieczność jakichś dodatkowych badań. Więc,
ale obserwujecie temperaturę mierzycie
tak,
codziennie?
Tak, jak najbardziej. Temperaturę trzeba mierzyć na wszelki wypadek, żeby mieć tą pewność, bo zwłaszcza jest to zalecane u osób, które w naturalny sposób reagują emocjonalnie do takiego stanu. Tak? Jest to jednak stres. I jak spojrzy na termometr ktoś i zobaczy, że jest 36,6 czy 36,7, no to wiadomo, że nie ma się o co martwić. Mm-hmm. Powiedzmy, powyżej 37,5 można zacząć
się zastanawiać,
myśleć, czy rozwój choroby nie następuje, ale znowu jeszcze raz, w większości tych, których objawy się rozwiną, na szczęście też nie będzie nawet potrzeby hospitalizacji.
A czy zdecydował się pana rodzina przyjmować jakieś leki profilaktyczne?
Nie ma tutaj też takich potrzeb i po pierwsze nie szkodzić, w związku z czym jeżeli nie ma objawów, nie ma jakiegoś dodatkowego obciążenia, to nie ma takich potrzeb. Natomiast osoby z grupy ryzyka, no szczególnie powinny zwrócić uwagę na kontrolę choćby cukrzycy, tak, żeby robić to jeszcze wnikliwie i dokładniej i pilnować tego poziomu cukru, bo każde rozchwianie na pewno jest związane ze zwiększonym ryzykiem.
Panie doktorze, a skoro odbywa pan kwarantannę, to i ma pan częste, przypuszczam, kontakty z policją, choć z daleka. Jak to się odbywa?
Zarejestrowałem aplikację i jak rozumiem, jestem pod zdalną kontrolą służb, także oczywiście nie akurat nie odnotowałem wizyty, natomiast wiem, że część osób, które przebywa też na kwarantannie spośród kolegów z pracy, w takie wizyty odnotowuje.
Tak, jest to aplikacja na telefonie, ale telefon może zostać w domu przecież, a osoba, która ten telefon użytkuje, może wyjść. Są przecież takie osoby,
tak,
które łamią ten nakaz. Czym ryzykują?
No, są konkretne przepisy karne, grozi w najlepszym przypadku wysoka grzywna, w przypadku narażenia życia i zdrowia, jeśli to takie nastąpi, jeszcze wyższe. Natomiast mam takie wrażenie, czy też taką obserwację, że jakby zdecydowanie kwestia naszego społecznej odpowiedzialności i przestrzegania jest bardzo dobra, to znaczy nie na spodziewanie, bo wiadomo, że wiele przepisów w Polsce nie jest traktowanych bardzo poważnie, choćby bezpieczeństwo w czasie ruchu drogowego, tak, i 80% przekracza tą prędkość. Tym razem raczej w 80-90% rzeczywiście przestrzega tych zaleceń. Czasami jest problem z interpretacją, tak, zwłaszcza ostatnie przepisy są trudne do wprowadzenia, być może będzie konieczność ich
weryfikacji,
przeorganizowania, tak, żeby weryfikacje, żeby były łatwiejsze. On się wspomina, że na przykład dla starszych osób zdecydowanie lepiej, gdyby właśnie rano mieli okazję do zrobienia zakupów i w tym momencie też byłoby to bezpieczniejsze dla wszystkich. Ale to wszystko przed nami i mam nadzieję, że w miarę szybko będą
doprecyzowane te przepisy.
Tak jest.
Panie doktorze, w mediach społecznościowych pojawiają się takie przerażające informacje, Chorzy czekają na pomoc, na szpitalnych korytarzach, dla wielu brakuje łóżek. To oczywiście nie jest scenariusz polski, ale no, taka jest Europa. Czy to jest taki scenariusz, który także i nas czeka?
To znaczy tak, na razie mamy, odnotowujemy przyrost rejestrowanych zakażeń, ale to pamiętajmy, że też tak jak na świecie, tak i w Polsce mamy dużo przypadków zakażenia, które nie są potwierdzone badaniem laboratoryjnym z różnych powodów, od czekania na wynik, poprzez to, że właśnie 80% przebiega bezobjawowo, więc nawet te osoby mogły nie spodziewać się, że przenoszą wirusa. I dokładnie tak samo już obserwujemy wśród moich współpracowników, takie same są sytuacje, że albo takie objawy, które wskazywałyby na wirusa, albo są bardzo lekkie, albo ich nie ma, a spodziewamy się, że może wynik być dodatni. W związku z czym tak, nie możemy tego ryzyka dzisiaj absolutnie wykluczyć. Na razie mamy raczej problem inny, który jest też bardzo dotkliwy, czyli to, że z powodu epidemii ograniczona jest dostępność do innych świadczeń. Wydaje się, że w tej chwili ten problem, przynajmniej na Pomorzu, jest zdecydowanie bardziej dla pacjentów dotkliwy, czyli przełożenie planowych wizyt, operacji. Natomiast na razie, jeśli chodzi o pomorskie szpitale, ta sytuacja jest pod pełną kontrolą i tych pacjentów dużo w tej chwili hospitalizowanych nie ma. Na południu kraju są pojedyncze ogniska również szpitala. To jest znowu sytuacja, którą w wielu miejscach obserwujemy, bo pracownicy ochrony zdrowia również przenoszą wirusa i również mają bardzo dużo kontaktów z pacjentami. W dodatku ci pacjenci są z grup ryzyka, tak? Czyli ta szczególna ostrożność jest wymagana.
No właśnie, też te środki ochrony osobistej bezwzględnie konieczne dla lekarzy, służb medycznych. A co jest, czego pana zdaniem najbardziej teraz brakuje naszym szpitalom, lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom?
To właśnie środki ochrony osobistej, których ciągle dostępność jest niska, ceny są windowane bardzo, bardzo wysoko. No jest spora ofiarność publiczna i szpitale dostają duże wsparcie i od samorządów, i od biznesu, i od z ofiarności publicznej. To jest cieszy. Natomiast jeśli chodzi o dostawy z agencji, mamy ten problem, że o ile jeszcze docierają do szpitali wskazanych, też trochę mało, to tyle nie docierają do innych szpitali, które też się stykają z podejrzeniem wirusa. Tak? W tej chwili mamy około 400 osób z podejrzeniem wirusa, to staramy się monitorować. To za każdym razem oznacza jeszcze bardziej wzmożoną procedurę ostrożnościową, tak? Czyli konieczne choćby na przykład umieszczenia pacjenta w izolatce. Mhm. Tych izolatek nie ma dużo. W przypadku potwierdzenia no, jest konieczność kwarantanny i personelu i obserwacji pacjentów, którzy mieli ewentualny kontakt. Jeśli nie zdążyliśmy w szpitalu szybciej wdrożyć tych procedur, jakkolwiek no teraz wszystko jest robione, żeby tak się stało. Choćby takie oddziały buforowe, które w większości szpitali powstały i pozwalają na podstawie danych klinicznych obserwować tych pacjentów.
Wciąż mówi się o tym, że jest za mało testów. Pana zdaniem za mało tych testów się wykonuje w Polsce?
Dostępność do testów w województwie pomorskim jest niższa. To jest kilka przyczyn, na które się to składa. Mamy w laboratoriów, w tej chwili dwa laboratoria, które
starają się zwiększyć tę liczbę testów.
Tak, ale właśnie są sygnały, że zaczyna brakować też odczynników dostępnych na rynku. Dwa dodatkowe prywatne laboratorium, dzisiaj drugie ma ruszyć, działają. Jedno z tych laboratoriów działa na zlecenie naszych szpitali.
Budujące jest też to, że w Instytucie Biotechnologii i Medycyny Molekularnej trwają prace nad testem na koronawirusa. A proszę powiedzieć nam jeszcze tak pokrótce na zakończenie, jak ustrzec siebie, jak swoją rodzinę ustrzec, czy da się uniknąć tego zakażenia? O czym powinniśmy myśleć przede wszystkim?
No niestety jeszcze raz o tym społecznym dystansie. To jest najistotniejszy punkt, czyli unikać zbliżania się dużego ludzi, myć, powtarzanie do znudzenia, nic często ręce, jeśli się da zakładać rękawiczki wszędzie, gdzie to możliwe. No i również w tej chwili już WHO zabiera się do tematu, który był w tej chwili traktowany z pewnym dystansem, czyli używania społecznego masek. są mocne przesłanki, żeby do tego zmniejszyć, w związku z czym już teraz można zachęcić. Niekoniecznie musi być to maska profesjonalna. Ta powinna być na wyposażeniu przede wszystkim medyków i innych służb, które mają duże ryzyko kontaktu z wirusem, ale właśnie pamiętać o tym, że to chroni przed innych, przed mną jako potencjalnym
nosicielem. Ale jeśli nie mam dostępu do tej maski, to może to być chustka na przykład, czy chusteczka higieniczna, tak?
Chusteczka, szalik jest w golf, tak? Jest zawsze zmniejsza emisję aerozolu na zewnątrz i tym samym obniża ryzyko zarażenia innych.
Panie doktorze,
jak będziemy o tym pamiętać, to łatwiej będzie ograniczyć.
Bardzo, bardzo dziękuję za te informacje i dużo, dużo zdrowia życzę panu, pana rodzinie. Oczywiście jak zawsze wszystkim naszym
słuchaczom.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Redakcji. Życzę zdrowia. Do widzenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.